W audycji Cisza w Eterze wracamy do rozmowy z bratem Adamem Zwierzem, kapucynem, z którym dzisiaj rozmawiamy na temat dobrego. Staramy się nazwać, jakim jest dobre przeżycie Wielkiego Postu, ale chciałabym też, żeby ta nasza rozmowa była punktem wyjścia do rozmowy na temat znaczenia pokuty, cierpienia, ascezy w życiu każdego człowieka. Nie tylko chrześcijanina, nie tylko katolika. Czyli innymi słowy, czego osoby również niewierzące mogą się nauczyć z postawy postu i postawy wyrzeczeń. Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, jedno jeszcze pytanie związane z Wielkim Postem, które myślę, że nas wprowadzi do kolejnych rozważań. Ale jeszcze jedna dygresja związana z tym, że przyszło mi do głowy jeszcze właśnie w kontekście odpowiednich wyrzeczeń, które sobie planujemy. Bardzo też zaskoczyła mnie rozmowa sprzed kilku dni ze znajomym, który powiedział, że on na ten czas, jego główne postanowienie to częściej spotykać się z ludźmi, poświęcać czas znajomym i poświęcać czas na rozmowy, ponieważ on jako rasowy, książkowy introwertyk i człowiek, który w tym momencie ma pewne przejścia, które tym bardziej sprzyjają, żeby się zaszywać i odcinać od innych i przeżywać życie samemu sobie, widzi tę pokusę i chce wykorzystać ten czas, żeby z tą pokusą walczyć. Więc myślę, że chyba to też może być dobra inspiracja i trochę inne spojrzenie na ten czas Wielkiego Postu. Że to nie tylko ograniczanie, pozbywanie się rzeczy materialnych czy niematerialnych z przestrzeni, ale może też otwieranie się na coś nowego. To chyba też może być dla nas kłopotliwe.
Bardzo polubiłem kolegę, panie redaktor. Widzę, że on jest człowiekiem, który pomyślał, nie? W jaki sposób może Wielki Post przeżyć, żeby było więcej szczęścia w jego życiu. Bardziej radośnie. Nie? I myślę sobie, że to też jest dobre podejście. Ja się sam często zastanawiam, czy w tym moim czasie, który mam, czy daję czasu wystarczająco dobrze, dużo, syto Panu Bogu, czy innym ludziom też, nie? I to nie w kontekście służby, nie wiem, spowiadania, czy jakiegoś tam prowadzenia ludzi, ale w kontekście przyjaźni, takich relacji, które też są dla mnie ważne, z których ja też czerpię niesamowicie, nie? Więc jak usłyszałem tą wypowiedź kolegi, to mi się bardzo podoba. To jest pytanie o dobro też, nie? Myślę, że Wielki Post jest takim czasem, tak? Wyrzeczenia się, ale też, nie wiem jak to nazwać, ale takim nastawieniem na dobro. Co mogę więcej dobrego zrobić, nie? Chrześcijanie się mogą zapytać, co więcej dobrego z Panem Bogiem? Też ciekawe pytanie. Mm-hmm. A myślę, że każdy z nas wchodzą w jakąś taką ascezę swoją, takie wyrzeczenie się czegoś, może zapytać się właśnie o to dobro wobec innych ludzi, nie? A idąc ich krok dalej, według przykazania miłości, no też o dobro dla samego siebie, nie? Chyba o tym często zapominamy, przynajmniej w katolicyzmie jest taka tendencja, żeby nas samych wycinać z tej perspektywy. A to jest bardzo dobre pytanie. Nie? Ja, gdy stawiałem sobie takie pytanie na początku Wielkiego Postu, co mogę dobrego dla siebie zrobić, to sobie pomyślałem, brzmi egoistycznie. Mm-hmm. Nie? Trochę tak brzmi. Ale wymyśliłem sobie, że będę chodził, jak mi się uda, raczej mi się udaje do tej pory, godzinę na spacer, tak w las, urwać się. Teoretycznie marnuję czas? Trochę marnuję. No nic tam produktywnego nie robię po drodze przecież. Nie? Mógłbym ten czas jakoś lepiej wykorzystać, coś poczytać, pobyć z ludźmi, coś im ofiarować siebie. Na pewno tak. A czy to jest czas stracony? Nie, bardzo dobry. Nie? To jest taka dobra troska o siebie. To też myślę, że to jest też dobry klucz i pytanie, co dobrego mogę zrobić, nie? W kontekście wiary dla Pana Boga, w kontekście takim naszym ludzkim, dla innych, dla bliźni wokół mnie, dla siebie samego. To może być ciekawe, to może być niezłym wyzwaniem. Czasami wprost przeciwnym do tych wyrzeczeń, typu niejedzenie słodyczy. Mm-hmm.
Ale jeszcze chciałabym wrócić do tego pytania o traktowanie pokuty jako, zwłaszcza w trakcie Wielkiego Postu, jako ograniczanie się głównie w przyjemnościach, bo chyba o tym od razu to nam przychodzi do głowy. Szukamy po prostu tego, co sprawia nam największą przyjemność i myślimy o tym, żeby to ograniczyć, odciąć się od tego i pozbawić się tej przyjemności. Po co się ograniczać?
Znaczy, ja bym chyba nie postawił pytania, znaczy nie szukał tego, co jest moją największą przyjemnością, zostawiając, że trzeba to ograniczyć.
Mm-hmm.
Ja bym trochę postawił inaczej to pytanie, żeby poszukać czegoś, co mi najbardziej przeszkadza, żeby w pełni żyć.
Mm-hmm.
Najbardziej przeszkadza w tym, żeby się rozwijać. Najbardziej przeszkadza mi w tym, żeby odkrywać siebie samego. W naszym kontekście wiary odkrywać Pana Boga, drugiego człowieka. Nie? I w takich pytaniach dopiero mi się wydaje, można znaleźć takie rzeczy, które potrzebują ucięcia. I to tutaj są takie odpowiedzi, takie sloganowe, ale czasami bardzo prawdziwe. To są te wszelkie nasze Facebooki i okolice. Nie? To są dla zakupoholików jakieś Allegro i tym podobne. Chyba robię lokowanie produktu bez sensu.
No nie? Trudno.
Nie, ale to są dopiero wtedy takie wyrzeczenia właśnie internetowo, tych marnowaczy naszego czasu, one są, mają taką podstawę bardziej głęboką, bo im przeszkadzają w czymś, nie? Bo powodują, że coś mi z życia ucieka. Najczęściej czas.
Mhm.
I wtedy to wyrzeczenie, dobre wyrzeczenie i mocne, to ono uderzy takie rzeczy. Ale ma cel taki, żebym żył pełniej. Powtarzam to uparcie, nie? Cel postu, żeby żyć pełniej, więcej radości.
A czy taką praktykę należy stosować wyłącznie w trakcie Wielkiego Postu? Czy warto wprowadzać ją do życia nie tylko w trakcie, w ramach przygotowań do świąt Wielkanocy?
Pewnie by było dobrze częściej. A jak patrzę na siebie samego, to chyba mi w Wielkim Poście po prostu łatwiej.
Mm-hmm.
Jest taka większa mobilizacja, motywacja. Nie? Trochę wypływa ona z wiary, trochę pewnie z tradycji, ale jest mi łatwiej. Tutaj jest chyba więcej takiego zapędu, żeby sobie pewne rzeczy porządkować, nazywać, szukać takiej dobrej pokuty. Nie? Myślę, że w ciągu roku mam mniej zapały, bo się mnie na tym skupiam. Mm-hmm. Jest coś. Ale to jest tak, wiem, że to jest taki specjalny czas też, nie? A w sumie taka dobra asceza pokuta, taka owocna, gdzie widzę, że naprawdę dużo mi daje, to z reguły też zostaje w jakiś sposób. Może nie na 100%, a czasami tutaj na 50%, tak jest niesamowity owoc tego czasu.
A jakie są praktyki, które uważa brat gdzieś w swoim życiu osoby wierzącej, niekoniecznie kapłana może, chociaż może to też będzie związane z tym, ale po prostu świadomego katolika, mam nadzieję, że tak mogę brata nazywać, które na przestrzeni czasu gdzieś już w perspektywie uważa brat za porażkę i za błędne założenia. Gdzieś może o tym teraz porozmawiajmy, żeby mam nadzieję, że to nie jest zbyt kłopotliwe pytanie, że to nie jest zbyt zuchwała prowokacja, ale też chciałabym w ten sposób postawić pytanie, żeby być może komuś tym pomóc i pokazać z perspektywy, że błędne założenia, błędne myślenia wcale nie muszą być ostatecznie tą porażką i mogą doprowadzić do innych, jakichś jaśniejszych i innego sposobu na przeżywanie, na przyszłość, chociażby czasu Wielkiego Postu. Jakie są takie właśnie te postanowienia, sposób myślenia, który gdzieś uważa brat z perspektywy czasu za coś, co nie było dobrą drogą? Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, czy nie, ale postawię
próbuję
tutaj kropkę.
To, co mi się jakoś nasuwa, to ja tak sobie myślę, że my jesteśmy często nauczeni tak kościołowo trochę, ale chyba trochę nieprawidłowo, że pewne rzeczy są albo czarne, albo białe.
Mm-hmm.
W sensie, że jest asceza dobra, albo zła. Albo, że byśmy chcieli, to gdzieś wcześniej padło, żeby wszystko było dobre, poukładane tak tip-top. Nie? byli ogarnięci na każdym poziomie, łącznie z pokutą. A tak nie jest. Ja chyba się uczę od lat jednej rzeczy, że tak nie będzie. Nie ogarnę tego wystarczająco dobrze. Że nigdy nie będzie to poukładane tak, jakby mi się wydawało, że jest okej. Że jestem w takim swoim rozwoju duchowym, ludzkim też, na drodze. Jestem w drodze. To się staje powoli. Ale nie będę doskonały. Tak uważam. Nie zmierzam do ideału, czyli stanu anielskiego, bo na ziemi nie osiągnę takiego perfekcyjnego człowieka czy katolika. No nie. To jest jakieś pragnienie, dobrze, że jest, tak, kierunek niebo, całym sercem popieram, a to jest taka zgoda na to, że się uczę, nie? Że coś mi wychodzi dzisiaj, super, nie wychodzi mi, to jest super, nauczę się, że się chcę rozwijać. To jest tą pokutą też, nie? Bo czasami, że niektórzy słuchacze tak mają, że sobie teraz myślą, o, co za bezsensowna pokuta, wymyśliłem, bez sensu. No nie, jakiś sens ma. Coś tu dobrego też jest. Ale masz prawo też nie będę usłyszeć. Z innego kąta tą rzeczywistość popatrzeć. Coś powoli zmieniać. Nie? Żeby dać sobie takie przyzwolenie też na słabość, na zmianę, na to, że dzisiaj mi coś pasuje, a za rok może już nie. Nie? Że jestem w drodze, zmieniam się, rozwijam się. Jak sięgam pamięcią do swoich pokut z dawnych czasów, miałem takie zapędy, typu chleb i woda na przykład, przez tydzień. Czasami było to dobre. Ja doświadczałem takiej swojej krawędzi wytrzymałości. Bo dla mnie to jest bardzo mocny post. Ale czasami było bardzo głupie, kiedy mi brakowało sił, żeby pracować. Żeby być tym, co mam wyznaczone do posługi innym. Nie? Kiedy kończyło się tym, że się po prostu źle czułem, nie byłem w stanie funkcjonować. To nie jest okej. Okay, dlaczego na moim pokucie mają cierpieć inni?
Mm-hmm.
I myślę sobie, że nadmierna pokuta prowadzi do tego, że nie ma owoców szczęścia, radości. Nie? Ona zbyt mocno boli, zbyt mocno daje się we znaki. I to powoduje, że skupiamy się za bardzo na bólu, za bardzo na cierpieniu. A mamy się skupić na celu, który jest inny. Nie? A to też się tego uczymy. Nie wiedziałbym o tym, gdybym tego nie spróbował. Nie śmiałbym się teraz z tego, gdybym od tego nie przeżył. Nie? Teraz wiem, że mogę sobie pozwolić na 3 dni po chlebie i wodzie, a więcej to już jestem taki wkurzony wewnętrznie, mam takiego nerwa, że lepiej przerwać. Słaby jestem w tym zakresie po prostu.
I wydaje mi się, że tutaj dotykamy też ważnej prawdy, sensu też ascezy, sensu pokuty, która daje nam też możliwość przede wszystkim poznania siebie i wsłuchania się w siebie i zobaczenia to, jak w sytuacjach niekomfortowych się zachowujemy i jak na nie reagujemy i przyglądanie się tym reakcjom i korygowanie ich po to, żeby to życie było pełniejsze w przyszłości. No właśnie, co brat na te moje rozważania w tym momencie? Czy to jest dobry kierunek?
Ja się całkowicie zgadzam. Ja uważam, że my jesteśmy... To nie jest tak, że nie wiem, nikt z nas nie ma pojęcia o niczym. Każdy z nas ma pewne wyczucie w sobie. Nie? I dobrze i za takimi czasami intuicjami, nowymi rzeczami, które poznajemy. Dobrze też z kimś o tym pogadać, żeby samemu sobie nie stworzyć niepotrzebnej powieści. Ale myślę, że to jest takie ciekawe, nie? Że w Kościele nie ma określonych zabiegów ascetyczno-pokutnych na czas Wielkiego Postu.
Mm-hmm.
Są jakieś pomysły, ale nie ma wytycznych jasnych, tabelkowych, jakichś kanonów określających, tak? Tylko jest duża perspektywa. Ja myślę sobie, że każdy z nas może coś takiego znaleźć dla siebie, co będzie. Mogą być to bardzo różne rzeczy, tak? Ja pamiętam, śmiałem się niesamowicie, jak z taką siostrą zakonną się czasami spotykałem, czy tam pogadaliśmy o różnych rzeczach, tylko o tym, bardzo ciekawe to co były. I ona się dzieliła bardzo prostą rzeczą, że w tym Wielkim Poście, już było kilka lat temu, ona je słodycze. to z premedytacją, że dwa razy tylko mi idzie dobre ciastko do cukierni. Ja byłem wtedy zdziwiony, dlaczego ona mówi, no bo dla niej to jest pokuta. Ona by tak chciała być taka właśnie doskonała i ograniczyć jedzenie totalnie, bo jest to bardzo dobre. Daje jej poczucie jego samozadowolenia, jak się ograniczy. A danie pokuta to jest jeść ciastko dwa razy w tygodniu w Wielkim Poście. Dziwnie to brzmi, ale przez, o, trafiony pomysł. Czyli nie szukać takiego swojego samozadowolenia, samospełnienia, bo mi się udało. Tylko powiedzieć sobie, no zjem to ciastko. Mi się to bardzo w niej podobało, bo to był taki paradoks. Bardzo lubiła słodycze, dobre słodycze, a z drugiej strony potrafiła sobie ich odmówić. Tylko okazywało się, że ona miała więcej radości z jedzenia ciastka i popatrzenia na to z taką wdzięcznością Panu Bogu i tak dalej, niż z tego, że go nie zjadła. Chociaż to było niesamowite. Ja nie dorastam do pięty.
Teraz mam jeszcze jedno przemyślenie w głowie związane chociażby z takim zjedzeniem ciastka w cukierni. Co prawda teraz, no niestety jest to niemożliwe. Jeżeli ktoś chciałby postanowić sobie taką pokutę, to jedynie w pudełku na wynos i odtworzenie sobie na talerzu takiej kompozycji. No ale nie dla wszystkich to jest to samo. Niestety, ale nie rozmawiamy dzisiaj o sytuacji pandemicznej. Wydaje mi się, że są osoby, być może też wśród naszych słuchaczy, dla których dyskomfortem jest sprawianie sobie przyjemności i dbanie o siebie. I może też warto czas Wielkiego Postu wykorzystać, żeby okazywać miłość samemu sobie. Nie bać się tego, że kiedy spędzam czas tylko sama ze sobą, sam ze sobą, to jest to egocentryzm, jest to coś bardzo niezdrowego. Bo to chyba też jest bardzo duża pułapka, zwłaszcza osób, które chcą okazywać serce, chcą służyć, chcą się kierować takimi wartościami w swoim życiu.
Ja myślę sobie, że jest dużo takiego ducha wolontariatu wśród ludzi, dobrego ducha, właśnie tej chęci służenia innym. To są przepiękne rzeczy i przepiękne dzieła, dzięki temu powstają, ale bardzo dużo osób ma duże przegięcie w taką stronę. Nie? Czyli potrafią się dać rozdać innym całkowicie, a nie troszczą się o siebie. Nie? I dużo z tych osób dochodzi do krawędzi, już nie mają co rozdawać. Było czasu, żeby zaczerpnąć, bo nie było czasu, żeby odpocząć. W takich przypadkach pokuta na zasadzie, nie wiem, pół godziny dziennie czy godziny dziennie odpoczynku, rewelacja.
No mam nadzieję, że to będzie okazja, będzie inspiracja dla kogoś, kto nas w tym momencie słucha. Warto wykorzystać ten czas, żeby zatroszczyć się o siebie. Jeśli tego na co dzień nie robimy, to także jest droga do lepszej jakości życia i przeżywania relacji z innymi. Dobrze, zanim zadam kolejne pytanie, chyba jednak tutaj na chwilę się zatrzymamy w naszej rozmowie, żeby spokojnie pozwolić słuchaczom przetrawić to, o czym do tej pory rozmawialiśmy, posłuchać serwisu informacyjnego, który już lada chwila na naszej antenie, a my do rozmowy wracamy po godzinie 23:00.